fama S, fama bagatur, jak klasycy mówili, więc gospodarz, jak to zwyczajnie na weselu bywa, wziął butelkę i idzie, od jednego do drugiego i z każdym wypija. Na zdrowie, obszedł dookoła i mówi, proszę Państwa, jak ja mam dość, to wszyscy mają dość. Można iść do domu. Jak ja mam dość przerwy, to i Państwo mają dość przerwy. W związku z tym mam pytanie, czy robimy po 40 minutach 5 minut na papierosa, czy...
Tak.
Tak. Jak tam, zwłaszcza młodsi, bo sam nie wytrzymali.
Ale myślę, że cygaro się dłużej pali.
A to nie wiem. Ta reguła nie przewiduje.
5 minut.
Tak, dobra, to na takiego szybkiego papierosa przerwa. Otóż, jak wspomniałem, początek wieku XVIII, zwłaszcza w kwestii królowania, nabiera tego specyficznego doświadczenia, jakie związane jest w 1717 roku z koronacją obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, które to wydarzenie dało potem, otwarło, że tak powiem, poszerzenie się tego doświadczenia w innych także sanktuariach, zwłaszcza kresowych, zwłaszcza wschodnia strona Polski tutaj zaznaczyła się koronacjami. Było to niewątpliwie związane z pewnym doświadczeniem religijnym. Nie można też powiedzieć, że nie było to pewne doświadczenie także ambicjonalne, bo magnaci kresowi wiadomo, że pokorą nie grzeszyli, a raczej ta pycha wschodnia tam się wyraziła w tym, że każdy chciał być ponad drugiego. Czy to wyjmiemy sapiechów, czy paców, czy innych. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że jakkolwiek różne mogły być motywacje tychże koronacji, w takim wymiarze ich podejmowania, to trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia potem takiego kościelnego, one zostały dobrze wykorzystane. Bo wiadomo, że motywacje ludzkie bywają różne, natomiast potem zastosowanie tego to już jest takie, jakie nadadzą temu konkretni ludzie, którzy za to odpowiadają. Bardzo ciekawą rzeczą by było, myślę, prześledzić bardzo bardziej szczegółowo, bo tego do tej pory nikt nie zrobił, przeanalizować tą teologię wyrażoną w kazaniach, czy w cyklach kazań związanych z tymi koronacjami obrazów Matki Bożej w różnych sanktuariach. One w większości są publikowane. To są starodruki, trzeba się tylko przełamać, że to warto czytać, bo tutaj no, nie zawsze jest ochota i ta pierwsza trudność, żeby to przełamać. W tym jest, proszę Państwa, bardzo dobra, niejednokrotnie bardzo dobra teologia. I jako taki przykład tej teologii, taką próbę jej uchwycenia, nie najwyższych lotów, ale ciekawą rzecz jest taka książeczka, autorka jest Katarzyna Wiktoria Szwarocka, taka pani Szwarocka. Zatytułowana, co prawda w cudzysłowie, mianowicie Sarmacka Bogini, kult maryjny w Polsce doby baroku. Jest tutaj taka ciekawa synteza. Książka ma zasadniczo taką wadę, że autorka nie sięga do źródeł wprost, tylko tak cytuje trochę z drugiej ręki. Ale jako zbiór pewnych ciekawych problemów jakichś tutaj większych herezji nie ma. Bardzo ciekawa rzecz, ona jest jeszcze, to jest rok publikacji z 2010. Europejskie Centrum Edukacyjne, coś takiego, dzisiaj wszystko musi być europejskie. Jak słyszę przymiotnik europejski, to zawsze mi się kojarzy, że tam na pewno nie mają nic do powiedzenia, ale sama ta rzecz jest godna uwagi. Taka synteza bardzo, bardzo przejrzysta. Może za bardzo jest tutaj ta pani pod wpływem profesora Tasbira, ale generalnie biorąc można się temu przyjrzeć. Taka ciekawa synteza. Jak wspomniałem, te kazania koronacyjne, one nie zawsze są opracowane, nie zawsze poświęcone im szczególną uwagę. Koronacjami tymi z okresu staropolskiego zajmowano się przede wszystkim tak pod kątem historiograficznym, pod kątem takim kulturowym, natomiast nie ma do tej pory jakiegoś opracowania, jakaby ta teologia była wprost, stała u podstaw tych koronacji, czy jakie potem były te pokoronacyjne reperkusje. Je można je śledzić, jak wspomniałem, dlatego, że bardzo często, czy w większości sanktuariów, tych, gdzie była koronacja obrazu Matki Bożej, tam odbywały się potem, obchodzono rocznice. I te rocznice, te kazania z reguły kwitowane takim tygodniowym odpustem, tygodniowymi obchodami, tak to w tej tradycji staropolskiej było. Zastanawiałem się, skąd się wzięły te tygodniowe odpusty w naszej tradycji w niejednym sanktuarium i przypuszczam, że to jest związane właśnie z tą XVIII-wieczną tradycją, że koronacje obrazów Matki Bożej, czy później te rocznice, zazwyczaj były siedmiodniowe. Przypuszczam, że to z tamtego okresu się wywodzi. Chociaż czasami, proszę Państwa, zdarzają się lapsusy łącznie ze mną, że kiedyś jak zacząłem, jeden kustosz w sanktuarium mnie poprosił, żeby rozpracować mu plan na tygodniowy odpust. Nie wiem, jak to się stało, wyszło mi 9 dni. Ani ja nie zauważyłem, ani on nie zauważył i tygodniowy odpust trwał 9 dni.
Ale zostało, tak?
Proboszcz był w sumie zadowolony, bo przez 9 dni była składka, nie przez 7, ale proboszczowie to cenią ten wątek. I żadnej nie trzeba było do kurii oddawać. Tak jakoś to dobrze szło, tak mi pasowało, bo mówię, taki temat by pasowało na ten odpust. Taki ułożyliśmy, zaplanowali, kto by był, potem dopiero na afiszu okazuje się, tygodniowy odpust liczymy 9 dni. Nikt jakoś nie protestował. A proboszcz już najmniej, także... I od tamtego czasu są 9-dniowe już. Nigdy nie byłem mocny w rachunkach. W każdym razie z tego, proszę Państwa, co udało mi się do tej pory prześledzić, te kazania koronacyjne z tamtego czasu, jak mówię, ich jest dość dużo, więc wystarczyłoby na poważny doktorat nawet, jakby te wszystkie zebrać i opracować, te kazania koronacyjne staropolskie, ten wiek XVIII nasz. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mamy tutaj, pojawiają się rozmaite wątki. I niewątpliwie trzeba zauważyć, że w tych koronacjach widzi się oczywiście pierwszorzędnie akt religijny, jako odwołanie się do, czy potwierdzenie królowania Maryi. I to, proszę Państwa, ważne jest, że każda ta koronacja ma odniesienie do całej Rzeczpospolitej. Nie jest to koronacja związana z takim czy innym miejscem, tylko niejednokrotnie jest to zaznaczone, że to jest uznanie królowania Matki Bożej nad całą Polską. A więc to jest potraktowane jako pewien taki religijne potwierdzenie tegoż tytułu Królowa Polski. odwołanie się do protekcji, do opieki Matki Bożej. I ważną rzeczą jest to, co czasami się deprecjonuje, czy nie zauważa tego, że to było zobowiązanie o charakterze społecznym do kształtowania życia w duchu właśnie chrześcijańskim. To było przypomnienie zasad życia chrześcijańskiego jako konsekwencji tegoż aktu koronacji. To nie jest tak, jak nawet ta pani w tej książce to pisze, czy jak nieraz się powtarza, że Polacy tylko odwoływali się do wstawiennictwa, że to było tylko takie, nie chciało się im nic zrobić i wtedy Matka Boża, żeby się nimi opiekowała i to był ten element opieki, wyboru, przywilejowania. Nic podobnego. W każdym kazaniu jest zawarte wezwanie do tego, by kształtować życie chrześcijańskie w duchu zasad tych najbardziej fundamentalnych. I to nie tylko indywidualnych, ale także tych zasad społecznych. Życie społeczne kształtowane w duchu chrześcijańskim w kontekście tychże koronacji. Myślę, że ten wątek jest godny uwagi. To nie były wygłaszane przy okazji tych koronacji jakieś tylko same panegiryki, jakieś takie pochwały, tylko to była solidna katecheza z tym związana. A więc to było traktowane jako właśnie to rozszerzenie i utrwalenie jedynego królowania Maryi nad Królestwem Polskim. Niewątpliwie były te koronacje widziane jako pewien taki akt kulturowy, akt polityczny także. Niewątpliwie ci, którzy do tych koronacji przykładali rękę, którzy o nie się troszczyli, no, mieli poczucie pewnej misji kulturowej, bo niewątpliwie efektem tych koronacji to nie jest tylko założenie koron, ale to jest przebudowa świątyni, to jest troska o to, by była odpowiednio wyposażona, więc to jest cała ta infrastruktura religijna za tym szła, że nie tylko założyć koronę, tylko zbudować całe takie zaplecze religijne, sanktuaryjne, można by powiedzieć dzisiejszym językiem, chociaż wtedy tego słowa nie używano, bo przede wszystkim to jest też bardzo charakterystyczne, że wtedy mówiono, nie używano określenia sanktuarium, jak my dzisiaj mówimy, tylko było to miejsce święte. Więc to było locus sacer, miejsce święte, związane właśnie z kultem, a więc to też była pewna inna teologia taka związana z jakąś taką szczególną obecnością Bożą, związaną z miejscem, w którym czci się Matkę Bożą, a więc takie odniesienie teocentryczne tegoż kultu związane właśnie z tą manifestacją świętości Bożej. Niejednokrotnie te koronacje przypisuje się im także wymiar polityczny, to było jakieś takie manifestacja, zwłaszcza w tym okresie, gdzie Polska troszkę się chwiała w posadach, było to jednak manifestacja państwowości, manifestacja niezależności Polski, związana z tym z tytułem właśnie określeniem Korona Polska, gdzie przez koronę rozumiano przede wszystkim integralność państwa jako manifestacja uznania dla integralności państwa, dla jego nienaruszalności. No różnie to potem wychodziło, ale taki wątek w tych kazaniach koronacyjnych także jest, jako wezwanie do obrony państwa, do troski o państwo, a więc ten wymiar polityczny tych aktów niewątpliwie był. Żeby pokazać, proszę Państwa, znaczenie tego problemu, my dzisiaj tego tak nie czujemy. Weźmy taka diecezja krakowska, oczywiście bardzo duża w tamtym czasie, ale końcem XVIII wieku można powiedzieć, że ona miała prawie 500 miejsc świętych w dzisiaj byśmy powiedzieli, około 500 sanktuariów na terenie samej diecezji krakowskiej. Innych nie dam, nie badałem, nie znam danych. To dość duży, ale no to by było, powiedzmy, dzisiejsza Kielecka, Tarnowska, kawałek Lubelskiej.
Sandomierska
była.
Była?
Tak. Ale to przed okresem rozbiorowym jeszcze, więc Sandomierska, tak.
1817.
Tak. Więc Kielecka, Sandomierska, Przemyska diecezja istniała, więc mimo wszystko 500 sanktuariów udokumentowanych, bo one mają swoją literaturę, są wspomniane w wizytacjach w różnych miejscach, to pokazuje, proszę Państwa, zasięg tej świadomości. Potem dopiero rozbiory, a zwłaszcza kasaty zakonów, doprowadziły do ruiny tego wszystkiego. Do dnia dzisiejszego, no czasami z różne tam są koleje losu, czasami nawet można ciekawe rzeczy odszukać w niejednym kościele do dnia dzisiejszego. Tak jak, proszę Państwa, w diecezji tarnowskiej było, że znalazłem starą zapiskę z wizytacji z XVIII wieku, że w jednym kościele, czy jednym kościół, jeden ołtarz i obraz tam umieszczony był uznawany za właśnie to miejsce święte. Locus sacer. No jadę tam do proboszcza, pytam się, gdzie tu macie ten ołtarz i ten cudowny obraz. Jaki cudowny obraz, tu nic nie ma. W kościele tylko byle co jest. No, wziąłem wizytację, tekst wizytacji, idę po kościele, szukam, tak? Wiadomo, że w tamtych ołtarzach były zasuwane, czy obrazy, czy niezasuwane. Szukam, że to w tym ołtarzu powinno być. Szukam, podnoszę obraz do góry, pod spodem wychodzi wspaniały obraz, o którym od 200 lat nikt nie wiedział, że tam jest.
A co się do Państwa powie, że te wszystkie miejsca święte tworzyli zakonnicy?
To znaczy, to jest wyjaśnienie, jest dość proste, dlatego że struktura kościoła ówczesnego była taka, że no, klasztorów było mnóstwo.
Pod tym.
Proszę?
Według ludzi, według społeczeństwa to było najbardziej światła.
Społeczeństwo.
Tak, ale klasztor, my dokładnie nawet nie wiemy, ile ich było. Dzisiaj, bo one tak naprawdę są niepoliczone. Posługujemy się tak zwaną ankietą nuncjusza Garampiego, ale ona jest niekompletna. To ja już sam znalazłem, bo zajmuję się troszkę trynitarzami i historią. I znalazłem, że w fundacjach jest 3 klasztory więcej niż podają oficjalne te wszystkie encyklopedie, statystyki, gdzie one sobie tam istniały. Chociaż istniały może niedługo, bo tam były fundacje 30- czy 40-letnie, które potem kasaty ucięły. Więc klasztorów było bardzo dużo, dlatego że klasztory spełniały pewną fundamentalną funkcję duszpasterską. One były wpisane w strukturę kościoła, tym bardziej, że każdy klasztor, jak wiemy, on funkcjonował w oparciu o odpowiednie beneficja, odpowiednie zapisy. Także to funkcjonowało bardzo dobrze i to były, proszę Państwa, fundacje znakomite. Jeśli weźmiemy, ostatnio przeczytałem taką właśnie z tych staropolskich rzeczy, sanktuarium bodaj w
Pożajską?
Chyba tak.
Koło Kowna. Kowna, tak.
Ono było przygotowane na to, żeby przyjąć 200 koni. Tam mogło się zostać na noc. No to tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, to był parking na 1000 samochodów.
Ono się mieści na wyspie.
Tam była stadina koni w kościele.
Tak, no ale samo to, że sanktuarium miało przygotowane miejsce na to, że tyle pielgrzymów mogło przyjąć. Więc to jest pewien fenomen, Ja myślę, że w dużej części sanktuaria były, czy te miejsca święte, one były podyktowane taką pewną specyfiką, którą się odznaczały. Religijność w każdym miejscu kierowała się, proszę Państwa, prawem popytu i podaży. Jak ludzie potrzebowali jakiejś tam formy kultu, no to zaraz pojawiało się jako odpowiedź na to przy konkretnym miejscu z natchnienia kogoś tam, czy Bożego, czy ludzkiego, co ostatecznie zmierza w tym samym celu, jakieś działanie. Jak mówiłem kiedyś, mój kolega został proboszczem i kustoszem w jednym sanktuarium. Pyta mi się, co robić, bo jechałem do niego załamany. Ja mówię, cóż to, rozwijaj kult uzdrowienie chorych tutaj w tym sanktuarium. Bo mój biskup kazał mi rozwijać sanktuarium. A co tu robić? Uzdrowienie chorych. Patrząc pod uwagę, jaka jest stan służby zdrowia, to będzie bardzo dobrze się sprzedawało. Funkcjonuje w tamtym roku miał 20 tysięcy pielgrzymów. Sanktuarium, które tam od 4 lat kieruje. No, trzeba wychodzić i dawniej było to samo. Jak się patrzy na te historie rozmaitych sanktuariów, no to ludzie myśleli, jak co tu zaproponować. I to były pewne propozycje. W dodatku, proszę Państwa, weźmy pod uwagę, nie było telewizora w dawnych czasach. Więc ludzie byli chętni do podróżowania. Człowiek w średniowieczu podróżował nie mniej niż dzisiaj. Później dopiero trochę tak chłopów osadzono, przywiązano do ziemi, ale to dopiero XVI wiek. Później zresztą prawa polskie przewidywały, że jak chłop chciał się udać w pielgrzymkę do sanktuarium, no to pan nie mógł mu zabronić. Na pielgrzymkę zawsze statuty synodalne to przewidują. Jak chłop chce iść na pielgrzymkę, no byle nie w środku żniw, to zawsze miał prawo iść, tylko określić, na ile dni wychodzi i gdzie idzie. To było coś bardzo współnaturalnego z człowiekiem, więc oczywiście ten fenomen pojawiający się sanktuariów tak niemalże co krok, no był też związany z funkcjonowaniem rozmaitych zakonów, rozmaitych propozycji. I to, co może nas, proszę Państwa, zadziwiać, a równocześnie zachwycać, co dla mnie jest takim osobistym odkryciem, że każde sanktuarium miało swoją specyfikę wtedy. Jeden zakon kształtował taki kult, drugi inny, trzeci jeszcze inny. I to było bardzo odpowiednie do tego, co w danym miejscu ludzie potrzebowali, czy co robiono. Wystarczy prześledzić bractwa, jakie powstawały przy tej okazji, czy popatrzeć na kazania z tych rozmaitych sanktuariów, więc one miały swoją specyfikę. To nie było tak, że wszyscy robili to samo, tylko fantazja różnorodności jest nie dzisiejszą, tylko dość dawno. Nie znamy zupełnie, proszę Państwa, czy znamy w niewielkim stopniu na przykład te tradycje wschodnie, tych wschodnich sanktuariów, to jest zupełnie nieznana sprawa. Ukazała się taka książka na Uniwersytecie w Białymstoku kilka lat temu. Autor jest, nazwisko łatwe do zapamiętania, Chomik, który zliczył w Wielkim Księstwie Litewskim ikony cudowne i obrazy te uznane za cudowne i wyliczył ich około 700 końcem XVIII wieku. No więc pokazuje tutaj zasięg tego kultu wschodniego, tego na wschodzie, a więc te miejsca święte, które te idee królewskości miały w sobie wpisano, choćby to, że nawet jeśli gdzieś nie było koronacji obrazów Matki Bożej, no to obrazy bardzo często były ozdobione koronami, więc ta idea królowania, bo do tego ja się tylko ograniczam, więc ona była bardzo szeroko obecna. Jeśli byśmy popatrzyli, proszę Państwa, na ten wiek XVIII, ta idea koronacji obrazów, tych miejsc świętych, ich dowartościowania, ma swój szczególny epizod. I myślę, że ten epizod z punktu widzenia maryjnego, on jest bardzo ważny. I znowu z punktu widzenia tego doświadczenia religijnego. Otóż w jaki sposób jest ważne? Wydarzeniem, które znaczy drugą połowę XVIII wieku, jest Konfederacja Barska. Na ten temat już wiele powiedziano i wiele zrobiono. I wiadomo, że Konfederaci Barscy, czy w ogóle mówiąc Konfederaci, bo to nie była tylko Konfederacja Barska, ale ona miała kilka takich odnóg ideologicznych, to nie był jednolity nurt. Konfederaci odznaczali się pobożnością maryjną. Czego znakiem i niestety, co by spowodowało rozmaite szkody, było to, że za swoje twierdze obierali sanktuaria maryjne. Klasztory na czele z Jasną Górą, Berdyczów i inne, które z tego powodu wiele z nich po prostu legło w gruzach. Pomijając ten wątek i nie siląc się na ocenę Konfederacji Barskiej, ona nie ma jednoznacznej oceny, zresztą większość wydarzeń historycznych, w każdym razie trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że jest faktem, iż było to wydarzenie, które wpłynęło także na pobożność maryjną. To jest dzisiaj już rzecz bardzo, bardzo ważna i bardzo ciekawa. Ja chcę tylko pokazać, przetargałem taką książkę, jeden tom. Proszę Państwa, Konfederacja Barska ma znakomitą literaturę. W sensie takim, że było to wydarzenie, które miało swój nurt literacki. Wydano niedawno, ja mam tutaj tom poświęcony wierszom, rok 2008, wydawnictwo DIG, Tamte Warszawskie, DIG. Takie wydawnictwo. Więc wydano cztery tomy, ja tu wziąłem tylko pierwsze, cztery tomy literatury, która powstała w kontekście Konfederacji Barskiej. To jest, w większości rzeczy są wydane z rękopisów. Niektóre rzeczy są takie, że trzeba je czytać, nabierając wody w usta. Tutaj na przykład mamy taki wiersz. To była literatura polityczna, satyryczna, taka jak do dnia dzisiejszego istnieje. Opisanie Polski w roku 1770. Co są w Polsce sejmiki? Pytajnik. Odpowiedź. Są winiarzów spieniężenia, niechęci przymnożenia, guzów, ciosów przyczynienia, prywatnych dzieł wyrobienia, prawej rady nieważenia, wolności złe zażywania, rzadko zgodne uchwalania, częściej próżne rozjechania. Wypisz, wymaluj Sejm 2011-2012 roku. A Sejmy co są? Są to dla zbiorów paryskie oficyny, różnych zawierów w koronie przyczyny, dla sławy pańskiej liche medycyny, prawa dawnego modne mieszaniny, sprawiedliwości po sądach ruiny, dla swobód naszych niebezpieczne czyny. Pytanie następne. Co Polska obfituje? W szambelanów bez służby, w sekretarzów bez wiadomości, w konsyliarzów bez rady, w generałów bez regimentów, w oficjerów bez wojska, w szlachtę bez herbów, w filozofów bez konkluzji, w teologów bez wiary, w doktorów bez nauki, zabójców bez kary, matki bez mężów, w rozwody bez przyczyny, w cudzołóstwa bez skrupułów, w próżniaków bez nagany, w przyjaciół bez szczerości. Okrutne to jest. W każdym razie, proszę Państwa, co by nie powiedzieć, w tych czterech tomach, ja tu nie chcę ich szczegółowo rozpatrywać, może jeszcze jeden fragment. Tutaj jest kawałek. No tutaj jest taka, taka satyra na każdego biskupa z tamtego czasu. Szeptycki biskup Płocki, jestem z Płocka. Biskup Płocki Szeptycki, wierny Kuternoga, nie stoi on o wiarę, o wolność i Boga. Wszak łakowiec, krzywdziciel, wszędzie się rad wtyka. Nie biskupem być godzien młyńskiego korczyka. Proszę? Nie, to nie będziemy tutaj zawieniać wiec polityczny.
Ksiądz Natanek to pisał tam wtedy.
Albo ksiądz Natanek korzysta z tego. Proszę Państwa, w każdym razie myślę, że jest, byłaby ciekawa praca, żebym podszedł na następny temat, zaliczeniowa, prześledzić wątki maryjne w tych czterech tomach. Jest to dobra rzecz i jest wiele znakomitych utworów, łącznie z tym, że niektóre do dzisiaj są śpiewane pieśni maryjne, które są autorstwa konfederatów. No tylko, że to już jest, proszę Państwa, Juliusz Słowacki i jego pieśń konfederatów. To nie jest, konfederaci tego nie ułożyli. Więc jest to dobry wątek i trzeba powiedzieć, że ta tradycja konfederacka bardzo mocno rozwinęła ten tytuł i niewątpliwie przyczyniła się do utrwalenia dalszego tytułu Maryja Królowa Polski. Gdyby ktoś znalazł, jestem na etapie poszukiwania, ktoś miał, bo jedną z rzeczy, którą zostawili konfederaci barscy, były godzinki konfederatów, które są wspominane tu i ówdzie w literaturze. Natomiast nigdzie nie udało mi się znaleźć, a jestem zbieraczem godzinek staropolskich. Już udało mi się dwa tomy wydać, trzeci czeka i szukam godzinek konfederatów barskich. Jakby ktoś natknął się, nawet nie musi być z epoki, tylko późniejszy, żebym wiedział, co to jest, to bardzo się polecam. Wątek, jak wspomniałem, u konfederantów ten wątek Maryi Królowej Polski jest obecny niemalże w każdej pieśni konfederackiej. To jest w tych pieśniach religijnych, w tych pieśniach maryjnych Królowa jest zawsze obecna. Biorąc pod uwagę zasięg Konfederacji Barskiej, trzeba powiedzieć, że to było takie szczególne doświadczenie, niewątpliwie także religijne. Ja nie wchodzę tam w ocenę polityczną, ale jako religijne niewątpliwie przyczyniło się w wielu miejscach do utrwalenia tej pobożności maryjnej. Zresztą do dnia dzisiejszego można elementy tej tradycji oglądać choćby w Skarbcu na Jasnej Górze. Pamiątki po konfederatach barskich, po Kazimierzu Puławskim, po innych dowódcach Konfederacji. Ej Maryjo, Królowo Polskiego Narodu, dajże nam zwycięstwo bez wszego zawodu, byśmy zwyciężyli i Moskwę pobili przy Twym honorze. Przybądź Królowa Nieba, to jest taka może szerzej znana. Ja ją słyszałem w niektórych kościołach, ją śpiewają te pieśni. Przybądź Królowa Nieba, Ziemi Pani, do Ciebie w smutku wołamy z troskami. Ty nędznych grzesznych ucieczką obroną, racz Boga błagać za polską koroną. W tym nurcie konfederackim ten nurt wstawiennictwa jest bodaj najbardziej obecny. Znana powszechnie, myślę, pieśń Witaj Jutrzenko, rano powstająca, też śpiewana do dnia dzisiejszego. Witaj Jutrzenko, rano powstająca, śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca. Ty świecisz w miłej światu Częstochowie, gdzie czołem biją świata monarchowie. i zwrotka z królową Polski. Pamiętaj, panno, na polską koronę, którąś raz wzięła pod swoją obronę. Wszakżeś jest Polską Maryja Królową, której Bóg oddał za tron Częstochową. Więc królowa Polski Częstochowa tutaj też współgra, zresztą Jasna Góra pojawia się kilkakrotnie w tej pieśni. A więc mamy ten wątek konfederacki, bardzo ciekawy, ale taki ograniczony, biorąc pod uwagę oczywiście doświadczenia historyczne. Tutaj ten wątek wstawiennictwa będzie najbardziej obecny. Jest to wielka tradycja takiego, ja bym powiedział, sytuował właśnie to, co mówię, takiej mariologii doświadczalnej, płynącej z doświadczenia pewnego miejsca, pewnej sytuacji, która potem niewątpliwie wpływała na dalszą tradycję, bo reperkusje Konfederacji Barskiej widzimy i u Mickiewicza, i u Słowackiego, i w całej tej tradycji XIX-wiecznej ona będzie się pojawiać. Tak samo jak to nawiązywanie do tych miejsc, w których szczególnie zaznaczyli swoją obecność, proszę Państwa, Konfederacji Barscy. Niejednokrotnie mamy na naszych sanktuariach w Polsce, czy na tych kresowych, że bardzo często się zaznacza w tablicach, czy w kościołach samych, w ikonografii kościołów, że tutaj w tym miejscu modlili się, czy przebywali, czy bronili się Konfederaci Barscy. Więc to był taki mocny wątek, który w wielu miejscach jest żywy do dnia dzisiejszego. Natomiast oczywiście wiemy dobrze, że ta Konfederacja Barska nie spełniła tych zamierzeń, które z nią wiązano. To znaczy, no, nie ochroniła Polski przed rozbiorami i nie ochroniła niepodległości. I trzeba, proszę Państwa, powiedzieć, że okres rozbiorów był okres, który potem nastąpił, a więc koniec wieku XVIII, to był poważny regres Kościoła i pobożności w Polsce. To trzeba uczciwie powiedzieć, że sprawa była wtedy bardzo poważna. Przyczyniło się do tego oczywiście wiele elementów, między innymi to, co wspomniałem już, a mianowicie kasata klasztorów, likwidacja zakonów, które no, dźwigały na sobie taki nurt bogatej formy pobożności i kształtowania tego religijnego narodu. To chyba Stanisław Staszic pisze właśnie, że gdyby nie zakony, to w Polsce religijność by już dawno upadła z tego powodu, że proboszczowie na ogół, tacy zwyczajni, troszczyli się o beneficjat, natomiast o katechizmie nie myśleli, o nauczaniu katechizmu. I to dopiero, proszę Państwa, zakonnicy kształtowali pobożność, a jak ją kształtowali i jak ją poważnie kształtowali, to można przekonać się w takiej książeczce, którą udało mi się znaleźć i wydać, mianowicie, ja nie wiem, czy to pokazywałem, czy nie, ostatnio, katechizm misyjny, to jest z końca XVIII wieku, powstał prawdopodobnie wcześniej, dokładnie on ma datowany jest z 1785 roku. To był katechizm, czyli takie materiały homiletyczne na misje parafialne. To wszystko, co tutaj jest, jak przyjeżdżali misjonarze do parafii prowadzić misje parafialne, to wszystko przerabiali. Ułożony ten katechizm jest w formie pytań i odpowiedzi. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo szczegółowy, bo proszę Państwa, dawniej misje w parafii to nie było tak jak dzisiaj, że 4-5 dni, tylko misjonarze przyjeżdżali i miesiąc prowadzili misje parafialne. wtedy było sensowny ten gest, czyli w niektórych parafiach jeszcze się pojawiał, że proboszcz oddawał klucze od parafii, przekazywał, misjonarze przejmowali władzę i oni prowadzili. Więc udałoby się znaleźć taki rękopiśmienny katechizm misyjny. Myślę, że jakby ktoś chciał, to mam parę sztuk. I zobaczyć, jak uczono i czego uczono także w ramach pobożności maryjnej. Bo tutaj mamy cały komentarz na przykład do modlitwy Zdrowaś Maryjo i to, jak cały ten katechizm rozumiano. Weźmy o nabożeństwie do Najświętszej Panny Maryi 71 dla przykładu. Proszę zobaczyć po pierwszych pytaniach tylko, że niektóre przekazy na temat pobożności maryjnej z tamtego czasu to są zwykłe slogany, a nie uzasadnione w rzeczach. Na przykład to, że dawniej nie mówiono nic o naśladowaniu Maryi, że to nagle w XX wieku odkryto, że najlepsza cześć to jest naśladowanie. Nauka 21. Jakim sposobem mamy się uciekać do obrony Najświętszej Panny i miłosierdzie przez nią otrzymywać? Przez prawdziwe i szczere do tej Panny nabożeństwo. Pytanie drugie. Na czym zawisło do tej Panny nabożeństwo? Aby się do niej często modlić na bożnie, wielce ją czcić i poważać, naśladować i w potrzebach do niej się z pilnością i ufnością uciekać. Jest naśladowanie? Jest. Czym osobliwie Najświętszą Pannę naśladować mamy? Osobliwie w czystości sumienia, w cierpliwości, pokorze, miłości Boga i bliźniego. Nie ma naśladowania. Druga połowa XVIII wieku. I potem są jeszcze szczegółowe, bo to są trzy pytania główne, a potem one są rozbite na pozostałe pytania. Ad primam, ad secundam, ad tertiam. Myślę, że nawet tutaj można by poważną pracę z tego zrobić, jak widziano pod koniec XVIII wieku pobożność maryjną i jak ją kształtowano. Moim skromnym zdaniem, bo nie ma tutaj żadnego śladu, kto by był autorem. Moim zdaniem ten katechizm wychodzi z tradycji franciszkańskiej, może bernardyńskiej, tutaj biorąc pod uwagę pewne elementy, zwłaszcza podkreślanie niepokalanego poczęcia jako w pobożności maryjnej, mogłoby coś sugerować, ale nie wiadomo. Na pewno był używany gdzieś na wschodzie, na kresach wschodnich, dlatego że w kilku miejscach jest nawiązanie do różnic między kościołem, tradycją łacińską, a tradycją prawosławną. Ale nie da się powiedzieć, tak samo jak nie jest znany autor. W każdym razie, proszę Państwa, pobożność czy sytuacja Kościoła po rozbiorach była fatalna. Była fatalna w Polsce i można by tutaj wiele przykładów przytoczyć, dlaczego, że ona taka naprawdę była. Samo to, proszę Państwa, że lud wierny nie wytrzymał i kilku biskupów musieli wtedy powiesić. Różne środki prowadzą do opamiętania.
A historia lubi się powtarzać.
A historia się powtarza. No. Biskup Masalski, biskup Wileński został powieszony. Prymas Poniatowski. Wszystko wskazuje na to, że jednak nie zmarł naturalnie. Dwóch czy trzech jeszcze biskup Piński. To samo. To jest sytuacja kościoła polskiego na końcu XVIII i na początku XIX wieku. Sytuacja była wtedy, można by powiedzieć, dramatyczna. Dramatyczna. I to nie tylko z punktu widzenia teologii, ale tej sytuacji, jaka w kościele była. Proszę Państwa, to dla przykładu, gdy wtedy w diecezji tarnowskiej, wtedy utworzonej po rozbiorach, biskup Ziegler, który został biskupem tarnowskim 1804 roku pisze list do księży, w którym przypomina, żeby w każdą niedzielę była msza w kościele. To była nędza duchowa. To było 200 lat temu. To była sytuacja fatalna. Ale opatrzność Boża ma swoje drogi i można powiedzieć 5 minut na przerwę.